Jezus nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku. Co kryje się w człowieku? To pytanie zapewne stawialiśmy sobie nieraz w życiu. I to zarówno myśląc o drugim człowieku, może nawet o naszych bliskich, co kryje się w głębi serca drugiego człowieka. I tak czy inaczej, nawet jeżeli ktoś nam opowiada o swoim życiu wewnętrznym, nawet jeżeli próbuje wyrazić, wypowiedzieć to, co kryje się w jego wnętrzu, to dla nas pozostaje to jakoś tajemnicą. Nie jesteśmy w stanie tak dokładnie i bardzo precyzyjnie stwierdzić, co kryje się w człowieku. A niektórzy twierdzą, że w przypadku kobiet to tym bardziej podwójna tajemnica, podwójne misterium. Co kryje się wewnątrz ludzkiego serca? Jedynie Bóg to wie. Ale i więcej, nie tylko tajemnicą jest dla nas to, co kryje się we wnętrzu drugiej osoby, także w nas samych. Nie do końca zawsze jesteśmy zorientowani, co kryje się w moim własnym wnętrzu. Nie do końca rozumiemy nasze wybory, nie jesteśmy w stanie zorientować się, o co chodzi w naszym zachowaniu. Czasami sami zadajemy sobie to pytanie, dlaczego akurat tak się zachowałem, czy zachowałam. Nie jesteśmy w stanie rozeznać naszych emocji, chociażby te, o których dzisiaj jest mowa w Ewangelii, gniew. Ten jezusowy gniew, on jest kontrolowany. On ma też konkretny cel, można by powiedzieć pedagogiczny. Jezus przez swoje zachowanie chce nam wskazać na pewną wartość, jaką jest miejsce święte. Natomiast w naszym przypadku, mimo że psychologia podpowiada, że nad gniewem można panować w przeciwieństwie do wielu innych uczuć, jak złość czy wściekłość, to jednak nie zawsze nam się udaje. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego akurat właśnie tak się zachowałem. Nie wiemy, co tak naprawdę kryje się wewnątrz nas. Ale jest pewien sposób na to, aby to nasze wewnętrzne zagubienie się było odrobinę mniejsze. Abyśmy nie czuli się tak bardzo zagubieni. Byśmy nie czuli się też tak rozrywani od środka przez różne siły, które w nas walczą. Różne sprzeczności, które nami targają. Żeby określić dokładnie ten sposób, jak sobie z tym poradzić, to chciałbym, aby pomocą tutaj w zobrazowaniu tego była moja lektura, którą niedawno przeczytałem. W ubiegłym miesiącu czytałem książkę Erwina Schrödingera, austriackiego fizyka, laureata Nagrody Nobla, jeden z twórców mechaniki kwantowej. Obok takich sław, co do których już tutaj pewnie nie mamy wątpliwości i słyszeliśmy takie nazwisko jak na przykład Albert Einstein. Ale Erwin Schrödinger, może niektórzy zajmujący się fizyką czy matematyką rozeznają i wiedzą albo słyszeli o czymś, co nazywamy równaniem Schrödingera, ale nieważne. Chodzi o to, że ten człowiek napisał jak na fizyka bardzo wyjątkową książkę, bo jej tytuł jest następujący. Czym jest życie? Fizyczne aspekty żywej komórki. Wydaje się, że to temat bardziej dla biologa niż dla fizyka. Schrödinger w początkowych rozdziałach, na pierwszych stronach swojej książki zadaje bardzo proste pytanie. Wydaje się nawet dziecięco proste. Dlaczego atomy są tak małe? Bo są faktycznie bardzo małe. Inny fizyk, Kelvin, żeby zobrazować, o jakich wartościach mówimy w przypadku atomów, dał taki przykład. Gdybyśmy mieli szklankę wody wypełnioną w całości wodą i wszystkie atomy wody, jakie zawarte są w tej wodzie, byśmy jakoś w jakiś dziwny sposób oznaczyli, następnie tę szklankę wody, czy wodę ze szklanki przelalibyśmy do morza, poczekalibyśmy, aż się wszystko wymiesza, następnie zaczerpnęli znowu wody z morza do tej szklanki, to okazuje się, że średnio około 100 oznaczonych atomów powinniśmy mieć z powrotem w naszej szklance. Niesamowity fakt i to nawet obliczone z dokładnością matematyczną, że różnice mogą wynosić góra pierwiastek kwadratowy ze 100, a więc 10 atomów w tą, 10 atomów w tamtą. Więc niesamowicie małe są te atomy, z których tak naprawdę przecież składa się cały materialny świat. W zasadzie Schrödingerowi chodzi o inne pytanie, albo może bardziej szczegółowo uszczegółowiając to pytanie. Chodzi o to, dlaczego stosunek tych dwóch wielkości, czyli na przykład naszego ciała i atomów, dlaczego akurat tak, a nie inaczej wygląda? Dlaczego nasze ciało musi być o tyle większe od atomów, z których się składa? I okazuje się, że jest to podyktowane, czy jest to uzasadnione, czy ma to swoje uzasadnienie w prawach fizyki. No bo każdy atom, jak być może pamiętamy jeszcze ze szkoły, to jest taka część materii, najmniejsza, jak uważamy, która nieustannie jest w chaotycznym ruchu, porusza się. I nie potrafimy określić tak naprawdę kierunków tego ruchu. Ten ruch jest chaotyczny. Można powiedzieć, że nieustannie drgają. I gdyby świat zbudowany był z małej ilości dużych atomów, no to wszystko popadłoby w chaos. Nie moglibyśmy niczego zmierzyć, zważyć, wszystko by było w nieustannym chaosie. Żadne prawa fizyki nie mogłyby zadziałać. Więc wszystko by się rozpadło, rozpadlibyśmy się też i my sami, rozeszlibyśmy się. Więc żeby prawa fizyki mogły porządkować nasz świat, to nasze organizmy, świat zewnętrzny, ciała, które zbudowane są z atomów, muszą być odpowiednio duże. Taka jest odpowiedź fizyka. Jak się to przekłada na nasz dzisiejszy temat odnośnie tego rozeznania, co jest w człowieku i w jaki sposób opanować ten wewnętrzny chaos, który gdzieś w nas się znajduje? Myślę, że ma to konkretne przełożenie również na życie duchowe, na życie moralne. Dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o Bożych przykazaniach, o Bożym prawie. Więc potrzeba było tak ogromnego autorytetu, jakim jest Bóg, który daje prawo, byśmy mogli sprzeczności, jakie w nas odkrywamy, jakie w nas są, byśmy mogli jakoś to wszystko pogodzić, byśmy mogli uporządkować nie tylko świat naszych ludzkich relacji, ale byśmy sami, my wewnętrznie byli ludźmi uporządkowanymi. Potrzeba aż prawa, które z nieba daje Bóg. Więc kwestia zachowywania Bożych przykazań to nie jest sprawa dla małych dzieci, których uczymy na pamięć dekalogu i mówimy, że no trzeba robić tak, a nie inaczej. To nie jest proste wskazanie, że Pan Bóg nam coś każe, rób to, a nie rób tamtego, nie wiadomo po co tak naprawdę. Boże prawo ma swoje głębokie uzasadnienie w tym, jacy jesteśmy. Człowiek może działać i ten świat może działać, ludzki świat może działać w sposób uporządkowany wtedy, kiedy przyjmie Boże prawo, prawo moralne, dekalog, 10 słów. I wszyscy, bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy nie, czy jesteśmy katolikami, chrześcijanami, muzułmanami, czy kimkolwiek innym, jesteśmy stworzeni wszyscy na miarę tego Bożego prawa. Bez niego popadamy w chaos. Nie tylko świątynie stają się targowiskami, ale wszystko w tym ludzkim świecie staje na głowie wtedy, kiedy zabrakłoby Bożego prawa, kiedy nie byłoby tego Bożego autorytetu, który wskazuje nam, co dobre, a co nie. Wszystko popadłoby w chaos. A przecież to jest też jakoś inne określenie grzechu. Grzech jest postawieniem spraw do góry nogami. Grzech jest odwróceniem porządku, który Bóg zamierzył w swoim stworzeniu. To jest istota grzechu. I trafnie zauważył to już kilkadziesiąt lat temu święty Jan Paweł II, kiedy rozpoczynał swój pontyfikat, to w homilii, którą wówczas wygłosił na placu świętego Piotra, powiedział tak. Dzisiaj człowiek często nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokościach jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego. Pamiętne słowa papieża, które padły wtedy na placu świętego Piotra w październiku 78 roku, 42 lata temu. Mówił, że dzisiaj człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu. Czy coś się od tych kilkudziesięciu lat zmieniło? Te słowa są aktualne. Były wtedy, są dzisiaj i będą tak naprawdę zawsze. W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg. Wsłuchujmy się w to Boże Słowo, w Boże prawo, które wpisane jest w ludzkie serce. Tym bardziej teraz, w Wielkim Poście, w którym przecież, jak deklarujemy, chodzi o to, abyśmy uporządkowali nasze sprawy, uporządkowali nasze życie. Amen.